chciejmy spojrzeć do Bożego Słowa. Wiecie, Bóg posyła Słowo po to, żebyśmy wiedzieli, co On zamierza, jakie są Jego plany, żebyśmy nie byli zaskoczeni. I kiedy otwieramy święte Boże Słowo, to dowiadujemy się o tym właściwie, skąd żeśmy się tutaj znaleźli i dlaczego. Ale też Bóg bardzo wyraźnie nam zapowiada to, co nastąpi, to, co ma się wydarzyć. Zresztą takie słowo powiedział, że nigdy nie zostawi swojego ludu bez tej zapowiedzi, bez tego wyjawienia, co też on zamierza uczynić. I chcę dalej kontynuować i mówić o księdze, chyba jedyna księga w Nowym Testamencie, o której jest na początku zaznaczone, że kto ją czyta i kto ją słucha, jest już błogosławiony. Wiecie, o jakiej księdze mówię, prawda? Jest to księga ostatnia Nowego Testamentu, księga objawienia. Kto ją czyta, kto jej słucha, już przez to doznaje błogosławieństwa. Ale my nie tylko słuchamy, nie tylko czytamy, ale od wielu tygodni i w czwartki, i w niedzielę rozważamy i zastanawiamy się nad treścią tej księgi. Tak jak odebrałem to i odczułem, żeby się podzielić, co też Pan mówi do zborów. Bo powiedzieliśmy, że w tej księdze, w tym drugim i trzecim rozdziale tej księgi, Pan przemawiając do zborów w Azji Mniejszej, to jest południowo-zachodnie tereny obecnej Turcji, tereny bardzo żyzne. Wiecie, to jest taki teren, który na szerokość między Efezem a Laodyceą gdzieś jest 200 kilometrów. Ale pomiędzy tymi zborami też jest takie ogromne, od Efezu idąc na północ i zawracając z powrotem na dół do Laodycei, a jeszcze niżej są Kolosy, to jest najbardziej żyzny teren w Turcji. Gdybyśmy lecieli samolotem, a mieliśmy taką okazję, lecąc do Izraela, zobaczyć coś z tego, to ten teren, ta Turcja, jest bardzo taka na brązowo i na szaro, teren górzysty, teren taki, wiecie, suchy, ale ta akurat ten obszar, gdzie były zbory pańskie, był obfitującym w zieleń. To były świetne tereny, jak mówiliśmy, pod wypas owiec. Tam był niesamowicie rozwinięty przemysł związany z produkcją wełny i wielu innych rzeczy. I tam krzyżowały się najgłówniejsze drogi handlowe idące z Europy aż do dalej Azji i aż tam daleko do Indii, czy też na południe do Egiptu. A więc szczególne miejsce, tych siedem zborów, powiedzieliśmy, że reprezentują życie Kościoła w każdym wieku, w każdym czasie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Pan Jezus Chrystus objawia Janowi na wyspie Patmos słowo, które kieruje do tych konkretnych zborów. Wiecie, dobrze jest, kiedy mamy Słowo Boże, które czytamy i ono przemawia do nas i mówi do każdego z nas. I jakby mówimy tak, my nie potrzebujemy już nic więcej i raczej tak, to Słowo jest dla nas zupełnie wystarczające. Ale dobrze jest też od czasu do czasu, kiedy Pan posyła jakieś szczególne słowo prorocze do nas osobiście czy do zboru. Kiedy Pan coś chce zakomunikować, na coś zwrócić uwagę, czy nam indywidualnie, czy też całemu zborowi. I oto Pan przez Jana przekazuje coś bardzo osobistego, że tak powiem, do tych zborów. Te zbory mogą się zobaczyć w lustrze Bożego Słowa. Może miały inne wyobrażenie o sobie. Inaczej o sobie myślały. Ale oto Pan posyła słowo przez swojego sługę, przez swojego apostoła i mówi do nich czasami bardzo ostre słowa. Bardzo mocne słowa. Oto chociaż zachowałeś moje imię, chociaż wytrwałeś w cierpieniach, chociaż umiałeś rozpoznać fałszywych apostołów, chociaż nienawidzisz nauki Nikolaitów, to jednak twój świecznik może być ruszony. Dlatego, że zauważyłem, że oddaliłeś się od tej pierwszej miłości do mnie. Coś stało się niedobrego w waszych sercach. Pan mówi pamiętacie, do jakiego zboru to powiedział? do zboru w Efezie, do tego zboru, który, od którego właściwie Ewangelia rozprzestrzeniła się na całą Azję. I słowo Ewangelii dotarło do mieszkańców całej Azji i powstało wiele zborów, i licząc od tego, zaczynając od tego zboru w Efezie. Dlatego Pan do nich mówi, wróć z powrotem do tej pierwszej miłości. I czasami się zastanawiamy, co to jest ta pierwsza miłość. Ale myślę, że tą temperaturę naszego serca, naszego życia możemy rozpoznać po konkretnych rzeczach, bo Pan odnosi to do konkretnego działania, do konkretnych uczynków. Mówi, spełniaj uczynki tak jak na początku. Kiedy mówi, oddaliłeś się od pierwszej miłości, to Pan zwraca im uwagę, zwróć z powrotem do tych pierwszych uczynków, które czyniłeś, w taki sposób, jak je czyniłeś. Więc dobrze, kiedy przypomnimy sobie, jak to było zaraz po naszym nawróceniu. Kiedy nawróciłem się, kiedy całym sercem poszedłem za Panem i wtedy nie było dla mnie żadnych przeszkód. Ja szukałem wszelkiej możliwości, żeby znaleźć się na przykład na nabożeństwie. Będąc po pracy, będąc po różnych wydarzeniach, jadąc godzinę autobusami dwoma przez całe miasto, ja musiałem być na nabożeństwie, bo ono jest dla mnie ważne. Zwróć uwagę na pierwsze uczynki, kiedy twoja ofiarność i mówiłeś, to nic, ja mogę dać, bo ktoś jest potrzebujący, może nie mam sam, albo mi braknie, ale ja daję. A później z czasem zaczynamy liczyć, zaczynamy kalkulować. Zaczynamy mówić, a dzisiaj jestem zmęczony, dzisiaj nie dam rady. A co z czasem modlitwy, co z czasem społeczności w naszej własnej komorze czy społeczności z Kościołem? A więc Pan mówi, oddaliłeś się od tej pierwszej miłości, już nie ma tego zapału, nie ma, wiecie, takiego mówienia, to nic, że ponoszę pewne straty. Właściwie to nie jest strata, bo jeżeli to jest oddawane z miłości do Pana dla innych, to Bóg wyraźnie mówi, gromadzimy sobie skarb, gdzie? W niebie. W niebie. Moi drodzy, a więc kiedyś, bo my zmierzamy do tego miejsca i kiedyś tam spotkamy się, czy jakby to, co tutaj oddaliśmy, to, co czasami z bólem oddaliśmy, daliśmy ponad to, co mogliśmy dać. Możemy dać ponad to, co możemy dać? Paweł pisze do zboru w Koryntian, w drugim swoim liście mówi, ale oni ze swojego ubóstwa dali ponad spodziewanie. Sami byli biedni. A więc Pan mówi do nich, wróćcie do tej żarliwości, do tej pierwszej miłości do mnie. A później mamy zbór w Smyrnie. I jeszcze wracając do zboru w Efezie, obietnica jest taka, pozwolę ci jeść z drzewa żywota, jeśli zwyciężysz. Zwróćcie uwagę, te 7 zborów, one są w drodze, tak jak my jesteśmy w drodze. Idziemy tą wąską drogą, oni jeszcze nie osiągnęli celu. Pan mówi do nich, musicie coś zmienić, aby zwyciężyć i aby osiągnąć zwycięstwo, bo na końcu ja pozwolę wam jeść z drzewa życia. Inaczej mówiąc, będziecie mieli życie wieczne. Tego drzewa, które zostało zamknięte przez cheruba i cherub jest trzech od momentu upadku człowieka w grzech. Tak więc czasami niektórzy mówią, no przecież zostałem zbawiony, jest wszystko okej, okay, ale tutaj Słowo Boże nam wyraźnie mówi do tych 7 zborów, my cały czas, dzień po dniu sprawujemy nasze zbawienie, my chodzimy z Panem i Pan wzywa nas, wróć do tego, co było na początku. Wiecie, nikt z nas nie może jakby nam uświadomić naszego stanu. Oczywiście, kiedy rozważamy Boże Słowo, jesteśmy wyczuleni, czy słuchamy tego, co Pan mówi, Duch Boży może nam objawiać stan naszych serc. I my potrzebujemy słyszeć głosu Pana, jaki jest stan mojego serca. I ważne jest, żebym pytał, aby Pan mógł do mnie przemówić i objawić mi. Zbór w Smyrnie. Był biednym zborem, finansowo biednym. Nie wiemy, jak duży to był zbór. Może nie, był niewielkim zborem, ale Pan mówił do nich bardzo, bardzo ważne rzeczy. Właściwie nie kieruje do nich żadnego napomnienia. Zachęca ich tylko do wytrwałości. Bądźcie tymi, którzy wytrwają aż do śmierci. Mówi, diabeł uderzy w was. Niektórzy z jego inspiracji, niektórzy z was będą zamknięci w więzieniu i skazani na śmierć. Ale ty bądź wierny aż do śmierci. Bo mówi ten, który był umarły, a ożył. Czyli Pan już na samym początku zapowiada im, chociaż umrą, jeśli pozostaną wierni, będą żyć na wieki. I obietnica jest. Otrzymają koronę, wieniec życia i nie doznają szkody od drugiej śmierci. Wiecie, kochani, że Pismo mówi o pierwszej i o drugiej śmierci. Mówi o pierwszym i o drugim zmartwychwstaniu. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, które dołącza nas do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i druga śmierć już nad nami nie będzie panować. Ale ten, kto nie będzie miał udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, dlatego że odrzucił Chrystusa, nigdy Chrystusa nie zaprosił do swojego życia, nigdy nie postanowił iść za Chrystusem, on nie ożyje przy pierwszym zmartwychwstaniu, ale ożyje później, przy tym drugim, na sąd. I tam jest napisane, i to będzie wyrok, gdzie będzie druga śmierć. Nie doznasz szkody od tej drugiej śmierci. Pan mówi do zboru w Smyrnie. Do zboru w Pergamie mówi ten, który ma ostry miecz. I pamiętacie, ten zbór w Pergamie jest w miejscu, gdzie jest tron szatana. Gdzie szatan jest? Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, według Bożego Słowa, dlatego że Biblia mówi, że my toczymy duchową walkę na powietrzu, i Biblia mówi, toczymy tą duchową walkę z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami, tak? Wiesz, że kiedy zostałem zbawiony, Biblia mówi, że Bóg w Chrystusie nie tylko nas ożywił, ale co jest napisane, posadził w Chrystusie w okręgach niebieskich. I tam toczymy naszą duchową walkę. Ale diabeł też jest na ziemi. On jest i w jednym, i w drugim miejscu. Wiecie, niektórzy mówią takie czasami dziwne rzeczy, że no, dzisiaj szatan był obecny na naszym nabożeństwie, chcąc podkreślić, że ten zbór jest tak ważny, że diabeł robi wszystko, żeby go zniszczyć. Ale ktoś powiedział, diabeł może być tylko w jednym miejscu. Prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Diabeł nie może być w wielu miejscach, bo jest stworzeniem, tylko Bóg jest wszechobecny. Diabeł może posyłać swoje duchy, swoich sług, którzy będą chcieli wpływać na ludzi, aby powodowali jakieś obciążenie w zgromadzeniu, jakieś niesnaski i tak dalej, aby niszczyć dzieło Pana. Ale tu jest napisane, zbór w Pergamie był tam, gdzie, pamiętacie, co jest napisane? Gdzie był tron szatana. On sobie wybrał akurat wtedy tamto miejsce. Nie wiem, gdzie on teraz ma ten swój tron. Ale wtedy tak było. Pismo nam objawia, tam jest był jego tron. Dlaczego? Bo tam na wzniesieniu to miasto było pod takim wzniesieniem i na górze była wybudowana potężna świątynia Zeusa, zwanego królem wszystkich bogów. Pamiętacie, Hitler i naziści tą świątynię rozebrali, te kamienie przetransportowali, jest Muzeum Pergamonu w Berlinie. Turcja do dzisiaj chce to odzyskać. Ale my wiemy, czym był nazizm. Jak ogromne siły ciemności okultystyczne zawładnęły tym narodem. Ale to się z czegoś bierze. I Pan mówi, wy tam jesteście. Mówi do zboru w Pergamie, wy jesteście tam, gdzie jest ten tron szatana. Kochani, zbór może być w takich miejscach, gdzie jest nawet tron szatana, ale Pan i jego zwycięstwo jest obecne w jego kościele. Amen. I nie musi się bać. Jeżeli jako Kościół my jesteśmy blisko Pana, to nie musimy się bać. I Pan nie mówi, słuchajcie, bierzcie manatki i przeprowadźcie się do innego miasta. Nie, tam został założony zbór Pana. Świątynia Pana. Światło Pana. I ten zbór tam jest. Ale wiecie, jest to oddziaływanie i szatan oddziałuje i zawsze będzie próbował oddziaływać na wierzących i na zbory. Akurat w Smyrnie nie udało mu się nic. W Efezie mu się udało. Udało mu się też w Pergamie, bo znalazły się tam osoby, które trzymały się niewłaściwej nauki. Niektórzy wierzący zaczęli wchodzić w bałwochwalstwo i niemoralność, przeteczeństwo. I Pan do nich mówi, będę walczył, będę używał mojego miecza, Słowa Bożego z tymi osobami. Pan nie mówi przeciwko całemu zborowi, mówi, niektórzy z nimi będę walczył. Bo tam w tym zborze jest wierny mój świadek Antypas, który zginął z powodu wiary we mnie. Ale wy trzymajcie się mojej nauki. A z tymi, którzy poszli za innymi naukami, ja będę osobiście walczył mieczem moich ust. I zwycięzca otrzyma nieco z manny ukrytej, kamyk biały z nowym imieniem. Wiecie, to jest niesamowite, ale ci, którzy zwyciężą, my, którzy, jeśli zwyciężymy, dotrzemy do końca, każdy zwycięzca otrzyma od Pana nieco z manny i kamyk biały z nowym imieniem. Pan nada tobie i mnie nowe imię, o którym nikt inny nie będzie wiedział. Pan zna ciebie, zna mnie, jakby to imię będzie korespondowało z naszym biegiem wiary, z naszym życiem. To jest ciekawe. Ale to ma być ku chlubie. Dla każdego, który zwycięsko dobiegnie do końca. A później mamy ten zbór w Tiatyrze. I wiecie, doszliśmy do Pergamu, na ten obszar taki zielony i teraz schodzimy w dół z powrotem i tam jest Tiatyra. Pan przemawia także do tego zboru i tam jest nie tylko, że niektórzy przyjęli jakąś fałszywą naukę, tam jest kobieta. Nie wiemy, czy chodzi o prawdziwą kobietę, która nazywała się Jezebel, czy typ kobiety, która zwodziła, ale tam było coś więcej niż w tym Pergamie, bo w Pergamie ci ludzie byli, jakby nie zarażali tym innych. Ale tutaj jest kobieta, która naucza i wprowadza kolejne osoby w fałszywą naukę. I Pan nie mówi do tego zboru, uciekajcie z tego zboru. Nie. Pan mówi, ja się rozprawię z tymi, z tą kobietą, rozprawię się z tymi, którzy poszli za nią, rozprawię się z jej dziećmi. I Bóg dokona sądu nad tą bezbożnością. I ta bezbożność, czy w Pergamie, czy w Tiatyrze, jest bardzo podobna, czy też do tej nauki Nikolaitów, która jest wspomniana, wiąże się to z nauką, która głosiła, i to głosili ludzie, którzy byli w kościele i wychodzili z kościoła, że nasze życie, postępowanie nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Że ja jestem zbawiony, mój duch jest święty, a to jak żyję, ja mogę z moim ciałem zrobić różne rzeczy, wręcz mogę robić, bo tak wielka jest łaska Boża. Wiecie, obracali w rozpustę łaskę Bożą, deptali łaskę Bożą. Dlatego Bóg nienawidził nauki Nikolaitów i nauki podobnej, jaką właśnie Balaam uczył synów Izraela, i ta nauka się pojawiła w Pergamie, i nauka Jezebel, która uczyła uprawiać przeteczeństwo i bałwochwalstwo. A więc Pan mówi, słuchajcie, kiedy tak tego słuchamy, zastanawiamy się, jak to jest możliwe, żeby w zborach Pana takie sytuacje były, a jednak były. Czy to były dalej zbory Pana? Czy to dalej były złote świeczniki? Czy to dalej były te kościoły, zbory, pośród których przechadzał się sam Pan? Tak, bo Pan jak nie zamknął jeszcze, nie ruszył żadnego świecznika, nie usunął sprzed swojego oblicza, ale Pan ich zachęca do tego, aby oni zwyciężyli. Za każdym razem jest mowa, że zwycięzca otrzyma. Kochani, to powinno być takim dla nas taką zachętą i takim ostrzeżeniem. My ciągle biegniemy w tym biegu wiary. Jeszcze nie dobiegliśmy. Apostoł Paweł mówi z jednej strony, jeden z listów, list do Hebrajczyków mówi, że my już jesteśmy doskonali, a apostoł Paweł mówi, ale ja nie myślę o sobie, że jestem doskonały. Wiecie, ciągle w Biblii są pewne takie napięcia, dualizmy. Jesteś zbawiony? Tak, jestem zbawiony. Należę do Chrystusa, ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, jestem w tym procesie zbawienia. Ja ciągle biegnę, jeszcze nie dobiegłem do celu, tak? Tak mówi Boże Słowo. A więc Pan mówi do tego zboru, osądzi tych, ale zwycięzca tam w Tiatyrze, zwycięzca otrzyma władzę nad poganami, będzie rządził nimi żelazną laską. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, pozwolę mu ze mną rządzić w tysiącletnim królestwie nad poganami, ale ten, który zwycięży. Zbór Sardes. Ciężki stan. Tam tylko jest napisane, tylko niewielu z was jest żywych i zachowało białe szaty. A reszta jest bliska duchowej śmierci. Pan mówi, ożywcie na nowo to, co już prawie bliskie jest śmierci. Ci, którzy nie skalali swoich szat, chodzić będą przede mną w białych szatach. I obietnica, zwycięzca będzie przyobleczony w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia. Popatrzcie, jak wielokrotnie będziesz miał prawo do drzewa życia, nie będzie miał udziału w drugiej śmierci, otrzyma nowe imię, będzie panował ze mną. I tu znowu jest powiedziane, nie wymarzę jego imienia z księgi życia. Zbór Filadelfii bardzo nam się podobał. Prawda? Prawie tak jak do Smyrny nie ma żadnych uwag. Jest zachęta do wytrwania. Jest to, że oni byli wierni. Niewielkim może byli zborem, ale Pan otworzył szeroko przed nimi drzwi, których nikt nie jest w stanie zamknąć. Wytrzymali w ucisku, byli prześladowani od zewnątrz, w różnorakich sytuacjach się znajdowali, ale oni byli wierni Panu i mówi, ja cię zachowam w dniu próby. Warto jest być wiernym Panu na co dzień, bo gdy przychodzi taki dzień próby, Pan obiecuje, dam ci dodatkowej siły, ochrony, abyś był ze mną. My wiemy też z listu do Efezjan, że kiedy przychodzi dzień próby, to tam jest napisane, stójcie tedy mocno. Jeżeli już jesteś w takiej sytuacji, czy jestem w takiej sytuacji, że nie mogę robić kroku do przodu, bo te ataki, czy te utrapienia są tak wielkie, to Pan mówi, nigdy się nie cofaj. Tam jest napisane, stójcie, stójcie, nie dajcie się usunąć z miejsca waszego błogosławieństwa, odkupienia. Nie cofajcie się, ale stójcie, bo macie pełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór przeciwnikowi. A więc jeśli nie możesz zrobić kroku naprzód, to nie myśl o ucieczce. Stój i tocz walkę. Tak jak jeden z Izraelitów, pamiętacie, czy w księdze Samuela jest powiedziane o tych bohaterach, mężach dzielnych. Wiecie, oni czasami stali i pozostali sami, reszta uciekła ludu Bożego, a oni stali sami naprzeciwko Filistynów. Jest napisane o jednym, że mu ręka jakby przyrosła do miecza, albo miecz wrósł w tą rękę. I tam walczył. Był sam, absolutnie sam. I Filistyni przegrali. A wtedy, kiedy Izrael zobaczył, że jednak nie ma porażki, to szybko wrócili z powrotem, ale już tylko po to, żeby cieszyć się zwycięstwem. Możemy być czasami sami, ale Bóg daje nam zbroję i Bóg mówi, że będzie z nami w trudnej sytuacji. Tylko się nie cofajmy. I mamy zbór w Laodycei, o którym ostatnio mówiliśmy. Zbór, który jest letni. Popatrzcie, tam gdzie jest ten tron szatana, tam najbardziej wysunięty Pergamon, jak on oddziałuje, te zbory, które są w miarę najbliżej, zarażone są od wewnątrz fałszywymi doktrynami, niemoralnością niektórych członków zboru. A te dwa, Efezjan, Laodycea, najdalej oddalone, jak ktoś powiedział, jakby szatan się nimi za bardzo nie przejmował, bo one już były tak gdzieś tam na granicy swojej egzystencji. No w każdym razie, do każdego z tych zborów Pan kieruje słowa i za każdym razem słowa, które Pan kieruje do tych zborów wynikają z Jego miłości do Kościoła, do nas. Jeżeli nawet On mówi, ja karcę cię i smagam, to dlatego, że w moim sercu jest miłość do ciebie, że ja pragnę, żebyś był zachowany, żebym nie musiał odejść od twojego życia, bo on w zborze laodycejskim już stał za drzwiami ich serc. Jezus tam puka. I kto usłyszy mój głos i otworzy, mówi, to ja wejdę i będę z nim wieczerzał. To jest obraz relacji, społeczności z Panem. Nadal będziesz się cieszył społecznością ze mną, chociaż teraz wygląda to źle. I później Jan zostaje zabrany do nieba w swoim duchu. Wielu by chciało zobaczyć niebo. Niektórzy opisują, co tam też zobaczyli w niebie. Ale jest kilka osób, a może nawet więcej niż kilka, którym Bóg coś objawił więcej z tego, co jest w niebie. Oczywiście zastanawiamy się nad jak, bo z drugiej strony Słowo Boże mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. A więc możemy mówić, że to objawienie Boga, nawet kiedy niebo jest otwarte, zwróćcie uwagę, apostoł Jan mówi, i tam widziałem tron. I na tronie siedział ktoś. On siedział po prostu ktoś, nie wiem. On próbuje opisać tą osobę, tego, który siedzi na tronie Boga Wszechmogącego, ale używa pewnych obrazów, bardzo ciekawych. Ja zacząłem szukać, jak te kamienie, które są wymienione w objawieniu Jana, jak one wyglądają. Powiem wam, za chwilę do tego wrócimy, to musi być niesamowite. W każdym razie Jan jest zabrany, jego duch, przed tron Boga. Kiedy czytamy tą księgę objawienia, wiecie, są różne interpretacje. W różnoraki sposób jest tłumaczona Księga Objawienia. A pozwólcie, że za jednym z nauczycieli zasugeruję coś. Oto Chrystus w pierwszym rozdziale się objawia Janowi. W drugim i trzecim rozdziale mówi do konkretnych zborów, a przez to mówi poselstwo do wszystkich zborów w każdym okresie historii Kościoła. Ale czwarty i piąty rozdział jest wejściem i Janowi jest dane zobaczyć, co obecnie dzieje się w niebie. Jak to wygląda? Ale już dalej od szóstego rozdziału do dziewiętnastego chcę powiedzieć, że to nie jest opisana jakby cała historia ludzkości. Ale Janowi jest objawiony ostatni tydzień, wielki ucisk. Mówię o tym tygodniu, o którym Daniel pisał w swoim proroctwie, że jest 69 tygodni do zabicia baranka, pomazańca, prawda? A później jest ogromna przerwa, w której my obecnie jako Kościół żyjemy już 2000 lat, czas łaski. Ale jeszcze nie wypełnił się ostatni tydzień tak zwanego wielkiego ucisku, o którym mówi ta księga. I oto Jan widzi niebo, a później pokazana mu jest przyszłość. To, co ma się wydarzyć. Choć pokażę ci, co ma się stać potem. Kiedy czytamy tą księgę, mamy taką, wiecie, no klina dostajemy w głowie. Bo już zaczynamy sobie układać, to pochwycenie już jest w tym rozdziale, już w siódmym rozdziale, bo tam jest ten wielki tłum zbawionych przed tronem. Albo może jeszcze kawałek dalej, a okazuje się, że w dziewiętnastym rozdziale jest mowa o pochwyceniu Kościoła. Jakoś nam to się wszystko jedno, co sobie poukładamy, to zaraz nam kolejne plagi to burzą. Ale Pan mówi do Kościoła, abyśmy wiedzieli. Jest tam 7 pieczęci, jest tam 7 trąb, jest tam 7 czasz i każde zapowiadają niesamowite Boże sądy nad ziemią, nad ludzkością. Jakby można powiedzieć, że im dalej to idzie w czasie, to ten okres pomiędzy jedną trąbą a drugą, jedną czaszą a następną jest coraz krótszy, coraz szybszy. I te klęski przychodzą coraz szybciej. Inaczej mówiąc, żebyśmy to mogli zobaczyć, że od rozdziału szóstego, siódmego, kiedy Chrystus otwiera pieczęcie szósty, aż do dziewiętnastego, jakby mamy cyklicznie, mamy 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz, ale ostatni dzień ten siódma, przepraszam, ostatnie to wydarzenie, czy siódma pieczęć, siódma trąba, czy siódma czasza dokonują się w tym samym dniu, w tym samym czasie. Inaczej mówiąc, następuje spotęgowanie sądów, ale ten jest przerwa między szóstym a siódmym, czy to pieczęcią, czy trąbą, czy czaszą. To tak, żebyśmy zobaczyli, dlatego że każde z tych klęsk, trąby, pieczęcie, trąby czy czasze kończy się wielkim trzęsieniem ziemi. Czyli wszystko to dokonuje się w tym ostatnim czasie. To tak gwoli pewnego spojrzenia, uporządkowania, bo później 19 rozdział i dalej już sprawy są znowu dla nas bardzo oczywiste. 19 rozdział, Kościół jest pochwycony. 20 rozdział, jest mowa o antychryście, jest mowa o tym, że zostanie wrzucony do jeziora ognistego, prawda? I tak dalej. Później mamy sąd ostateczny i 21 i 22 rozdział mówią nam o chwale, która czeka Kościół, tych, którzy zwyciężyli. Zresztą Księga Objawienia kończy się znowu. Ten, kto zwycięży, kto dobiegnie do końca. Tak jak zaczyna się i Pan mówi do każdego zboru, do każdego z nas indywidualnie. Na samym końcu tej księgi znowu jest zwycięzca, odziedziczy to wszystko. Będzie miał to wszystko. A więc spójrzmy do tej sali tronowej. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, w duchu zostaje zabrany do nieba. Wiecie, niesamowita rzecz. Apostoł Paweł mówi, że został zabrany w duchu do trzeciego nieba, do raju Bożego i dane mu było słyszeć słowa, których nie godzi się w ogóle powtarzać ludziom. A oto Jan jest w zachwyceniu do sali tronowej. Rozdział 4 i 5 mówi, że znajdujemy się, Bóg pozwala nam, chrześcijanom, nam wierzącym, zobaczyć, co się dzieje w niebie teraz. Jak to wygląda? Przez 16 razy w rozdziale 4 i 5 jest wymienione słowo tron. Kochani, Bóg jest na tronie. Bóg jest na tronie. Jest całkowicie tym, który absolutnie panuje nad całą historią, nad wszystkim, co się będzie działo. I on chce, żeby Kościół wiedział, że on to ma wszystko pod swoją kontrolą. Nic nie wydarzy się bez jego przyzwolenia. On włada nad wszystkim. On włada nad wszystkim. I on dopuści do tego, żeby miara nieprawości i grzechu się dopełniła, ale też, żeby ci, którzy są świętymi, także w swoim uświęceniu jakby wzrastali. Są dwie możliwości. I Pan to wyraźnie objawia, bo na samym końcu mówi, kto święty, niech bardziej się uświęca, kto jest brudny, niech dalej się brudzi. I mówi tak, jeżeli chcesz wybierać drogę brudu, nieczystości, idź tą drogą dalej. Oczywiście każda droga gdzieś się kończy. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, co obiecał. Ale ten, który się brudzi i idzie w drugą stronę, znajdzie się w zupełnie innym miejscu. I Biblia nie mówi nam o żadnym pośrednim innym miejscu. Albo niebo, albo życie z Bogiem, albo piekło. Życie poza obecnością Boga, bo tym jest piekło. Straszne miejsce. Nie ma końca. A więc stał tam tron i tam siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego. Wiecie, jak wygląda kamień jaspisowy, albo karneolowy, albo krwawnik? Bo ten karneol też jest tłumaczony jako krwawnik. Wiecie, jest to taki kolor bardziej czerwony, piękny, czerwony kolor. Krwawnik jeszcze ma intensywniejszy kolor czerwony. Widziałem, że siedział ktoś. Wiecie, on siedział jakby na takim miejscu, gdzie to miejsce jest jakby takiej płyty szafirowej, granatowej, takiej niebieskiej. A nad nim jest tęcza, nad całym tronem, wokół tronu jest tęcza. O, jak to jest napisane? Do szmaragdu, czyli kolor taki bardziej zielonkawy. I to jest, on jest otoczony. I dalej czytamy, że ten, który siedzi na tronie, który tam jest, który to wszystko kontroluje, jest napisane, że wokoło tronu znajdują się 24 trony. Bóg pozwala nam zaglądać do tego, co teraz jest w niebie. 24 trony, 2 razy po 12. Mamy 12 patriarchów Starego Testamentu i 12 apostołów Nowego Przymierza. Niektórzy będą się sprzeczać o jednego apostoła. Czy jest nim Paweł, czy ten przez los wybrany? Zobaczymy. Jedni za tym, jedni za tym. Zobaczymy. W każdym razie wszyscy są Żydami. Wszyscy są Żydami. Jakby ktoś miał problemy z Żydami. Wszyscy są Żydami. Mesjasz jest Żydem. Jako człowiek jest Żydem. Bo i sam Pan Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. Wiecie, to jest zdumiewające, bo czasami ludzie, rozmawiam z nimi i oni mówią, jak taki naród, taki, tacy ludzie, tacy kłótliwi, tacy, wiecie, on tylko na pieniądze i tak dalej. Ale wiecie, to jest niesamowita łaska. Kiedy Bóg bierze takich prostych ludzi, jak ty i ja, i podnosi ich do rangi swojego dziedzictwa, czyni z nas królewskie kapłaństwo. Co to jest, że Bóg spojrzał i mówi, nie wybrałem was, dlatego że jesteście liczniejsi od innych narodów, albo macie jakieś szczególne zasługi przede mną. Prostych ludzi. Le, Rachele, ich służące i z nich czyni jakby te kobiety, które zrodziły 12 patriarchów. Panie, czy nie było lepszych? Ale to jest Boża łaska. Boża łaska, która pochyla się nad tobą i nade mną. Kiedy patrzę na moje życie, mówię, Boże! Kiedy patrzę w mojej rodzinie, mówię, oni są lepsi ode mnie, Panie! A Ty spojrzałeś na mnie, Ty dotknąłeś mnie, Ty wybawiłeś mnie. Prawda? To jest łaska, że tutaj teraz jesteś odkupionym przez Pana, jesteśmy uczynieni Jego królewskim kapłaństwem. Mówisz, ale jak to jest? Wiecie, gdybyśmy nagle zapaliło się światło Boże, moglibyśmy zobaczyć każdego z nas, jak chwała Boża spoczywa nad każdym z nas i w każdym z nas. Jestem o tym przekonany, bo Chrystus w nas jest chwałą Bożą. Tą chwałą, którą utracił człowiek przez grzech w ogrodzie Eden. Powiesz, ja, taki człowiek, ledwo idę, ledwo sobie radzę, a Bóg mówi, nie, nie. I widziałem trony. Czy wiecie, że Chrystus, mówiąc do tych zborów, mówi, poczekajcie chwilę, bo to jeszcze nie jest koniec, bo na samym końcu ja chcę, żeby mój lud, który tutaj je wykupiłem, usiadł i znalazł się w tym samym miejscu. Stał wokół tronu Pana, wokół tronu Boga Wszechmogącego. I kiedy czytamy ten 4 i 5 rozdział, tam nie ma tłumu zbawionych, bracia i siostry. On się pojawia później. Jan widzi to, co będzie później. Kiedy odkupieni dołączą do tych starców, dołączą do tych postaci i także zajmą miejsce wokół tronu Pana, aby Go wielbić, aby oglądać Jego oblicze i cieszyć się Bożą obecnością. Nie mamy wyobrażenia o chwale, która już jest naszym udziałem. Mamy cząstkę w tym i co jeszcze jest dane Kościołowi. Już było to chyba powiedziane, czego oko nie widziało. Co na rozum ludzki nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go
Miłują.
Dałby Pan, dałby Duch Święty, żebyśmy to zobaczyli. Ja więc widzimy te trony, widzimy tych ludzi, tych liderów Starego i Nowego Przymierza. I te cztery postacie, które przypominają momentami serafy z księgi proroka Izajasza, którzy mają po 6 skrzydeł. Ktoś powiedział, że one reprezentują całe stworzenie na obliczu ziemi. Wszystko to jest zgromadzone wokół tego ktoś, kto siedzi na tronie Boga Wszechmogącego. 8 wiersz mówi, każda z tych postaci miała po 6 skrzydeł. Wokoło i wewnątrz były pełne oczu, nie odpoczywając ani dzień, ani w nocy śpiewały święty. Dobrze jest, kiedy Kościół tu na ziemi dołącza do tej chwały i uwielbienia, które jest w niebie przez cały czas, we dnie i w nocy. Kochani, dobrze jest, kiedy Kościół jest w stanie się przebić, ty i ja, i zaczynamy otwierać nasze serca i nasze usta, aby wielbić Boga, bo Jemu należy się chwała. Popatrzcie, jak gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A później czytamy 5 rozdział. Wszyscy wiemy, że odnosi się to, ta chwała, to uwielbienie do tego, który siedzi na tronie. A później ten, który siedzi na tronie, widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Wiecie, że Bóg sąd oddał nad całą ludzkością człowiekowi. Jednemu człowiekowi, który jest zarazem Synem Bożym. Pan Jezus powiedział, że pamiętacie w Ewangelii Jana, ojciec oddał wszelki sąd synowi. I oto ojciec trzyma księgę i czeka, kto może ją otworzyć. Czy ktoś z ludzi jest w stanie otworzyć? I rozglądają się po niebie, rozglądają się po ziemi, rozglądają się pod ziemią. Kto będzie mógł otworzyć księgę? I Jan jest w rozpaczy i zaczyna płakać. My nie rozumiemy tego. On zaczyna płakać, bo nie ma nikogo godnego, kto otworzy księgę, aby historia dobiegła końca. Aby skończył się ten czas trudu i znoju na tej ziemi. Aby przyszły te nowe rzeczy zapowiedziane przez Boga. I płacze. Bo nie ma człowieka. Wszyscy zawiedli. Ale jeden z osób tam mówi, nie płacz. Jest ktoś. Jest ktoś, kto jest godny wziąć z ręki Boga tą księgę i otworzyć jej pieczęcie. I widzimy, kochani, jak tu jest napisane, i widziałem po środku, piąty wiersz, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabity, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Nie ma innego Zbawiciela. Nie ma innego pośrednika, nie ma innego zwycięzcy oprócz Jezusa Chrystusa. Jest lwem i jest barankiem. Ktoś powiedział wyraźnie, Żydzi nie mogli zrozumieć, jak Mesjasz może być ofiarą, może być barankiem, ale on jest i lwem, i barankiem. Za pierwszym razem przyszedł jak baranek. Przyszedł baranek jako ofiara za grzechy nasze, całej ludzkości. Wiecie, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, Ta droga się z prawej strony, jak przez tą bramę przejeżdżał, z prawej strony była twierdza Antonia. Tam prokurator rzymski był ze swoim oddziałem. A na lewo była świątynia. I ten lud, który kładł szaty i wołał Hosanna, co znaczy ratuj nas, wybaw nas, oczekiwali, że teraz Jezus dokona to, na co czekali, rozprawi się z Rzymianami. Ale Biblia mówi, że Jezus nie skręcił w kierunku twierdzy Antonia i nie jechał na koniu, tylko na źrebięciu oślicy. Jechał jako sługa, nie jako król. I skręcił do świątyni. Co zrobił? Wziął powróz. Powywracał stoły handlarzom świątyni. Mówili, zrobiliście z domu mojego ojca jaskinię zbójców. A to jest dom modlitwy. A to jest miejsce modlitwy. I oni byli zawiedzeni. Bo oto jak może Mesjasz stać się ofiarą? On miał być zwycięzcą. I dla nich jest to trudno połączyć było te dwie rzeczy. Ale teraz, kiedy Jezus powróci, kochani, przyjedzie jak król królów i pan panów przez złotą bramę na koniu, aby władać i panować. I wypełni się wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym. I to wszystko nagle będzie tworzyć ten obraz, który my widzimy, ale wielu nie widzi. I ci, którzy powinni widzieć, go nie zobaczyli. Większość z nich go nie była w stanie dostrzec. I to, co jest tu genialne, kiedy Jezus bierze tą księgę, zwróćcie uwagę, 8 wiersz, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie, 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. To jest ciekawe, że modlitwy są zbierane tam w niebie. Że to jest wonność przed obliczem Boga. Że czas spędzony na modlitwach nie jest daremnym czasem. Jeśli tak sobie wyobrażam Annę w świątyni, Symeona w świątyni. Pamiętacie, o Annie jest powiedziane, że służyła Bogu w postach i modlitwach we dnie i w nocy. I to od dziesiątków lat, bo jej mąż bardzo wcześnie zmarł. Była wdową. I ktoś mógłby powiedzieć, Anno, dajże sobie już spokój. Już tyle się namodliłaś. I tutaj się nic nie dzieje, Anno. Ona ma już 84 lata bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ale te modlitwy były tam przed obliczem Boga. Kiedy narodził się Mesjasz, ona była razem z Symeonem tymi jedynymi osobami, które rozpoznały w tym dziecięciu Mesjasza, nie licząc pasterzy. Dlaczego? Dlaczego ona była gotowa rozpoznać Mesjasza? Kiedy ty i ja będziemy gotowi? Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się. Kiedy będziemy gotowi? I ona, mógł ktoś jej powiedzieć i same jej myśli, no ja się modlę i co? A to przyszedł taki dzień, że ona widzi Zbawiciela. To, czego inni nie są w stanie dostrzec. Ale jej serce, jej duch jest żywy dla Boga i z Bogiem i Pan jej to wyraźnie pokazał. Pełne wonności modlitwy świętych. Zaśpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Słuchajcie, to mi mówi, że wszyscy ludzie z każdego zakątka ziemi, nawet tam, gdzie nie dotarła Ewangelia, będą wśród odkupionych. Z każdego plemienia i narodu. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię. Bóg znajdzie różnorakie sposoby. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu. Wiecie, próbowałem czasami policzyć, ile tych aniołów tam jest. Pismo nie mówi wyraźnie, ale mówi w jednym miejscu, że jest 1 000 000, a później zaraz dodaje, że jest 100 milionów. A w innym miejscu jest powiedziane, że jest krocie tysięcy i tysiące tysięcy. No to wyobraźmy sobie chociaż milion albo 100 milionów wokół tronu istot anielskich, razem z tymi starcami, razem z tymi istotami, z tym, którzy uwielbiają Boga. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo później, kiedy Jan mówi, do tego całego grona chwały dołączają odkupieni. Z każdego plemienia, z każdego języka, z każdego narodu. Wszyscy ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boże do swojego życia. Wszyscy ci, którzy uwierzyli i zaufali łasce, która dana jest w Jezusie Chrystusie. Ale to, co jest tu niesamowite, ta sama chwała, niemal te same słowa uwielbienia i czci, tak jak były w 4 rozdziale skierowane do tego, który siedział na tronie, teraz są kierowane do Baranka Bożego. Godzien jest ten baranek, zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi. Błogosławieństwo, cześć, chwała, moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I to jest niesamowite słowo mówiące o boskości Jezusa Chrystusa. W księdze proroka Izajasza Bóg mówi, ja swojej chwały nie dam nikomu. I nikt nie może być obok. Ale Bóg tak. Więc mamy Chrystusa, Syna Bożego, otoczonego tą samą chwałą, jaką był otoczony Ojciec. Później Jan widzi to, co ma się wydarzyć. Jezus zaczyna zrywać pieczęcie. Zaczynają się dziać te rzeczy. I moi drodzy, myślę, że zbliża się i mamy tą świadomość, że zbliża się ten czas, w którym nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi. Wielokrotnie w Księdze Objawienia Kościół słyszy, że Pan przychodzi. Ale ta Księga Objawienia jest napisana po to, abyśmy byli przygotowani na ucisk, na prześladowania, na to, co przyjdzie, abyśmy się nie trwożyli. Ja wiem, że są różne teorie co do pochwycenia Kościoła. Jedni mówią przed wielkim uciskiem, inni mówią w połowie wielkiego ucisku, a jeszcze inni mówią koniec wielkiego ucisku. Jakkolwiek. Jakkolwiek. Pan mówi, bądź gotowy. Bądźcie przygotowani. Bądźcie gotowi, aby się z tym uporać, być wiernymi do końca, być gotowymi. 318 razy w Biblii powiedziane jest o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Kochani, to znaczy, że On przychodzi. A wiecie, jak objawienie się kończy? Inwokacją. Przyjdź. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Czy w twoim i w moim sercu jest takie właściwe, naturalna tęsknota i pragnienie, aby Jezus przyszedł, aby być z Nim. Dlatego, że On jest najważniejszy. Nikt ani nic innego nie zajmuje Jego miejsca, tego pierwszeństwa. Dlatego Kościół, oblubienica, ci, którzy żyją w tej bliskiej społeczności, tęsknią, pragną, aby On już przyszedł i ujrzą Go wszyscy, i Żydzi, i poganie. Jest napisane, ujrzą Go ci, którzy Go przebili, ale przebili Go wszyscy, i Żydzi, i poganie. Wszyscy. I biadać będą. Wiecie, to będzie niesamowita sytuacja, kiedy narody ziemi, ci, którzy poszli za islamem, którzy dzisiaj robią różne rzeczy, nagle uświadomią sobie, co myśmy zrobili. Odrzuciliśmy Mesjasza, Zbawiciela. Walczyliśmy z Nim. I objawienie 21:7-8 kończy się tak. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych, zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Zwycięstwo. A Piotr pisze w swoim drugim liście: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. To, że jeszcze nie przyszedł, to znaczy, że okazuje ciągle łaskę i miłosierdzie, bo nie chce, aby ludzie szli na wieczne zatracenie. Ale też nie chce, aby ci, którzy są w Kościele, którzy nie są jeszcze gotowi, dlatego że gdzieś tam odstąpili, czy zletnieli, czy znaleźli się w takiej sytuacji, Pan chce, żeby ukorzyli się, upamiętali się i wrócili do bliskiej z Nim relacji. Chcemy się modlić. Kiedy patrzymy tam w niebo i zanim zobaczymy odkupionych, bo oni tam jeszcze nie są, później Jan widzi to, co się ma wydarzyć w przyszłości, co jest przed nami, ale teraz tutaj na ziemi, drodzy kochani, czy chcemy Pana uwielbić, oddać Mu cześć, oddać Mu pokłon, oddać Mu chwałę, tak jak Mu się to należy? Uczynił z nas królewskie kapłaństwo, naród święty, lud wybrany. Powstańmy. Powstańmy. Jeżeli mamy kogoś na sercu, aby się o kogoś modlić, kto jeszcze, kto albo ktoś gdzieś tam zboczył, odszedł, zletniał, albo jest jeszcze niezbawionym człowiekiem, wołajmy do Pana. Jeszcze Pan nie przyszedł. Jeszcze jest czas. Jeszcze jest możliwość, aby ludzie mogli pojednać się, przyjść do Jezusa Chrystusa, oddać Mu swoje życie. Panie, tak dziękujemy Ci. Boże, tak modlę się, abyś przez Ducha Świętego dla mnie i dla nas objawił tą całą wspaniałość, coś tej wspaniałości, którą widział Jan. Panie, dziękujemy Ci, że nas odkupiłeś. Dziękujemy Ci, że nas drogo wykupiłeś z naszego marnego postępowania i uczyniłeś z nas ród królewski, kapłanami dla siebie. Dziękujemy Ci, Boże, i chcemy dołączyć do tych chórów anielskich, do tych starszych, Panie. Chcemy dołączyć i uwielbić i wywyższyć Twoje imię. Tak błogosławimy Ciebie, Panie. A Ty mów do nas, Panie. Przemawiaj do nas. Pociągaj nas bliżej siebie. Daj, abyśmy, tak jak słyszeliśmy na początku, byli tymi, którzy zachęcają jedni drugich. Panie, wspierają w tej drodze, w tym biegu za Tobą. Tak przyjmij chwałę, przyjmij cześć i uwielbienie z mojego serca. Amen.